jakoś nam obleciało. Szepnął Perełka, pałaszując z apetytem kaszę mannę obficie okraszoną masłem. Dzięki szanownemu Marsjaninowi burza przeszła bokiem i zapowiada się miejscowe rozpogodzenie. Dorzucił paragon. Mandżaro siedział zamyślony. Widać było, że przejął się rolą Sherlocka Holmesa. Myślał tak intensywnie, że gdy paragon spojrzał na swego szefa, zdało mu się, że w jego głowie trzeszczą komórki mózgowe, a myśli promieniują jak ciało radioaktywne. A jednak śniadanie nie przeszło tak gładko, jak się spodziewali. Pani Lichoniowa postawiła na stole dzbanek z kawą, zatrzymała się i powiodła po chłopcach urażonym spojrzeniem.
Macie dobre apetyty, lapsyrdaki. Właściwie nie powinnam wam dać śniadania, żebyście wiedzieli, co ja przeżyłam.
Chłopcy opuścili głowy i utkwili wzrok w nylonowym obrusie. Paragon próbował ratować sytuację.
Taka wdechowata kaszka, pro pani, że grzechem byłoby jej nie zjeść. Takiej kaszki nawet w Bristolu się nie dostanie.
Tym razem gospodyni nie zwróciła uwagi na komplementy chłopca.
Co ja się strachu przez was najadłam? Już chciałam iść na milicję. Jak można tak późno włóczyć się po nocy?
Nie mieliśmy ciociu zegarka,
wtrącił niefortunnie Perełka. To jeszcze bardziej rozsierdziło łagodną panią Lichoniową. Uderzyła pięścią w stół, aż kubki podskoczyły i zabrzęczały łyżeczki.
Waszym psim obowiązkiem jest przyjść na kolację, a potem jazda spać.
W tym miejscu głos jej się załamał, przeszedł w łagodną skargę.
Pomyślcie, co by to było, gdybyście byli blisko zamku? Tam straszy, a wy?
Przeżegnała się szybko.
W imię ojca i syna nie mogę nawet wyobrazić sobie.
Paragon kopnął pod stołem Perełkę. Ten zamrugał tylko rudawymi rzęsami i zrobił taką niewinną minę, jakby w tej chwili spadł z nieba. Paragonem wstrząsnął wewnętrzny śmiech. Zdławił go jednak szybko i odezwał się pokornym głosem.
Niech mi włosy na podniebieniu wyrosną, jeśli to się jeszcze powtórzy.
Gospodyni zwróciła ku niemu pełne wzruszenia oczy.
Ty, paragon, jesteś z nich najrozsądniejszy. Powinieneś ich pilnować.
Paragon podniósł szelmowsko głowę.
Zrobione, propani. Teraz będą chodzić jak w przedszkolu za rączkę.
I posłał Perełce porozumiewawcze mrugnięcie. Pani Lichoniowa ze zrozumieniem pokiwała głową.
Pamiętajcie, żeby mi to było ostatni raz, bo was odeślę do Warszawy.
Jak w przedszkolu, propani,
powtórzył paragon.
No, chciałabym wiedzieć.
Zabrała pustą wazę po mannie, drobnymi kroczkami poszybowała w stronę kuchni. W drzwiach odwróciła się jeszcze.
Taki prezent. Dostałam od was na imieniny. Wstyd!
Gdy znikła w kuchni, chłopcy odetchnęli z ulgą.
Niż baryczny ustępuje, powiedział paragon. Zanosi się na rozpogodzenie.
Naraz zwrócił się do Perełki. Te, Boguś, kiedy twojej cioci imieniny?
Jutro. No, oczywiście, 15 sierpnia, Marii. Czegoś nam nie przypomniał.
A co chcesz zrobić? Spytał wyrwany z zamyślenia Mandżaro.
No jak to co? Trzeba po warszawsku, z honorem. Jakiś prezent zorganizować. Nie mamy forsy. Jesteśmy, że tak powiem, na gościnnym garnuszku. To należy ruszyć elektronowym muszczkiem. Nie bojcie się. Paragon coś wykombinuje.
A może byśmy przynieśli kwiaty? Zaproponował Perełka.
No i gdzie masz, bracie, kwiaty? Skrzywił się Mandżaro.
Na plewani.
Paragon cmoknął zniecierpliwiony.
Odpada. Detektywom nie wypada organizować wiązanki na plebanii. Ja już forsę wykombinuję.
Mandżaro przeraził się, tylko żeby nie było wsypy, paragon.
Jakiej wsypy?
Obruszył się Maniuś.
Wszystko będzie korekt. Wezmę wózek, pójdę na stację i odwiozę gościom walizki. Dobry pomysł?
Fenomenalny,
zawołał z podziwem Perełka.
Ja ci pomogę.
Pójdziemy z tobą, rzekł Mandżaro. Myślcie lepiej, jak rozwiązać sprawę Marsjanina.
Zresztą sam sobie poradzę. W sprawach finansowych to ze mnie specjalista. Dwa razy obrócę i będzie kapitał na prezent.
A co kupimy?
Nie ma zmartwienia. Ciocia Perełki będzie zachwycona. Może nam wreszcie przebaczy?
Po śniadaniu atmosfera nieco się oczyściła. Leśniczego nie było od rana. Poszedł na wyrąb dopilnować robotników leśnych. Pani Lichoniowa krzątała się wokół gospodarstwa. Z daleka słychać było jej piękny, wysoki głos, jak śpiewała kukułeczkę. Prawdopodobnie minął jej gniew, a codzienne zajęcia kazały zapomnieć o kłopotach z chłopcami. Stara Trociowa siedziała na werandzie. Obierała na obiad ziemniaki. Jej szara, pomarszczona twarz co chwila zwracała się ku murom sterczącej nad linią lasu baszty. Staruszka jeszcze raz przeżywała okropność dwóch ostatnich wieczorów i dociekała, co to takiego mogło się zdarzyć, że w zamku przebudziły się złe duchy. W leśniczówce panował spokój. Paragon poszedł do wozowni sprawdzić stan ręcznego wózka, za pomocą którego miał zamiar zbić kapitał na kupno prezentu. Do tej pory jednak nie wiedział, co to ma być za prezent. Gdyby miał dużo pieniędzy, kupiłby piękny, jedwabny szal, taki sam, jaki ciocia Frania przechowywała w kufrze na Górczewskiej. Był to karminowy szal z pięknymi czarnymi różami. No ale takiego szala nie kupi. Choćby codziennie odwoził gościom walizki. Z zamyślenia wyrwał go Perełka. Zjawił się w drzwiach wozowni z niezwykle tajemniczą miną. — Gdzie Mandżaro? — zapytał na wstępie. — Szef? W naszym namiocie myśli, jak rozwiązać sprawę Marsjanina. Jeżeli mu głowa pęknie, to daje słowo, nie moja wina. Perełka zbliżył się do Paragona. — Ty, słuchaj — wyszeptał. — Może by tak iść tam na górę, do Marsjanina?
— Gdzie? Na zamek?
— Nie, do jego pokoju.
— Po jakiego jasnego gołąbka?
— Może on tam coś zostawił. Paragon uniósł dłoń do czoła. — Niezły pomysł, że ja też o tym nie pomyślałem. — No widzisz, teraz Perełka musi za was dedukować — powiedział z dumą mały detektyw. Rozejrzeli się, czy nikt ich nie widzi. Drzwiami od podwórza weszli do kuchni, przez ciemny korytarz prześliznęli się na schody. Skradali się cicho na palcach, by zeschnięte deski nie trzeszczały. Na końcu schodów natrafili na drzwi. Paragon nacisnął klamkę. Stary zamek zazgrzytał i puścił. Pchnięte drzwi odsłoniły mały, mansardowy pokoik.
— Jak on się tu zmieścił?
— wyszeptał Paragon. Perełka uniósł palec do ust.
— Cs, po raz ktoś usłyszy.